przegląd prasy arabskojęzycznej. Maciej Jastrzębski w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To zaczynamy od Al Jazeera, agencji katarskiej, informacyjnej agencji katarskiej, która napisała następujący artykuł. Lankijska policja ujawnia tożsamość zamachowców, podczas gdy liczba zabitych rośnie. Mowa oczywiście o zamachach na Sri Lance. Lankijska policja podała, że pośród samobójców, którzy przeprowadzili zamachy na Sri Lance, jest 9 osób, w tym jedna kobieta. Tymczasem wzrosła liczba ofiar do 359 zabitych i około 500 rannych. Lankijski wiceminister obrony Ruan Wijewardhan poinformował o pojmaniu 60 osób w celu wyjaśnienia, czy były one związane z zamachami, i wyjawił, że przywódca lokalnej społeczności muzułmańskiej odpowiedzialnej za przeprowadzenie zamachów popełnił samobójstwo w hotelu Shangri-La. Państwo islamskie opublikowało zdjęcia i nagrania wideo osób biorących udział w organizacji lub wykonaniu ataków, biorąc tym samym za nie odpowiedzialność. 7 spośród 8 osób przedstawionych na zdjęciach było zamaskowanych. Państwo islamskie nazwało ataki, do których doszło 21 kwietnia w Wielką Niedzielę, błogosławioną napaścią na celebrujących swoje bluźniercze święto. Tymczasem rząd lankijski oskarżył lokalną islamistyczną Grupę Zjednoczenia Narodowego o przeprowadzenie ataków. Władze prowadzą śledztwo mające ujawnić, czy zamachowcy uzyskali pomoc z zagranicy w dokonaniu zamachów. Na nagraniu opublikowanym przez Państwo Islamskie jeden z członków Zjednoczenia Narodowego, Zahran Hashim, obwieszcza swoją podległość wobec przywódcy samozwańczego kalifatu Abu Bakra al-Bahdadiego. Lankijski minister rozwoju regionalnego i były dowódca wojskowy Sara Fonseca powiedział parlamentowi lankijskiemu, że jego zdaniem wielkanocne ataki były przygotowywane od 7 lub 8 lat. Ze swojej strony poseł Lakshman Kirilla powiedział, że wysocy oficerowie wywiadu zablokowali przepływ informacji o planowanym ataku i de facto przyczynili się do jego realizacji i sukcesu. Teraz przechodzimy do drugiego artykułu pod tytułem: na decyzję Trumpa o zakazie sprowadzenia irańskiej ropy Teheran odpowiada groźbą zamknięcia cieśniny Ormuz. Mimo gruźb Iranu, anonimowy przedstawiciel rządu USA, na którego powołuje się Al Jazeera, wyraża powątpiewanie, że do blokady dojdzie, dodając, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązały się wyrównać straty, jakie poniosą kraje sprowadzające ropę z Iranu. Przedstawiciel dodał, że amerykańscy oficjele szukają obecnie sposobu, jak przeciwdziałać próbom ominięcia sankcji przez Iran. Dowódca oddziałów morskich irańskiej gwardii rewolucyjnej Ali Rada Tanksiri powiedział, że eksport irańskiej ropy nie spadnie do zera bez względu na to, czy ulgi umożliwiające Turcji, Korei Południowej czy Chinom zakup ropy zostaną zniesione, czy nie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu podkreśliło, że według niego sankcje są bezprawne i nie ma żadnego znaczenia to, czy ulgi istnieją, czy nie. Ministerstwo dodało, że stale dyskutuje nad istniejącą sytuacją, zwłaszcza ze swoimi europejskimi partnerami. Trzeci artykuł. Tłumy protestujących przybywają do Chartumu, a siły przemiany przestrzegają przed użyciem siły w celu rozbicia strajku okupacyjnego. Grupa protestujących z sudańskiej prowincji nad Nilem dotarła do Chartumu w celu wsparcia współobywateli domagających się zmian w polityce państwa. Tymczasem Zjednoczenie Siły Wolności i Zmiany oskarżyły sudański aparat bezpieczeństwa o próbę siłowego rozwiązania strajku okupacyjnego w Chartumie. Nowo przybyli protestujący dotarli do Chartumu pociągiem z miasta Adbara i Ad-Damir, znajdujących się na północ od sudańskiej granicy, sudańskiej stolicy. Rzecz jasna. Zdarzenie to ma charakter szczególnie symboliczny, gdyż to właśnie w mieście Adbara skrzesana została pierwsza iskra, która doprowadziła do upadku reżimu Omara al-Bashira. Tymczasem przejściowa rada wojskowa, która przyjęła władzę po obaleniu al-Bashira, wzywa protestujących w Chartumie do odblokowania ulic i umożliwienia funkcjonowania publicznego transportu. Teraz Al Arabiya, czyli agencja informacyjna ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, należąca do Arabii Saudyjskiej. Pierwszy artykuł nosi tytuł: ataki na Sri Lance są odpowiedzią na ataki na nowozelandzkie meczety. Dochodzenie preliminarne dowiodło, że ataki na kościoły na Sri Lance, do których doszło Wielką Niedzielą 21 kwietnia, są zemstą za atak Brentona Taranta na meczety An-Nur i Linwood w nowozelandzkim mieście Christchurch. Tak poinformował lankijski minister obrony Maithirapala Sirisena. Przechodzimy do drugiego artykułu. To jest 10 milionów dolarów za informacje finansowe o Hezbollahu, czy na temat finansowania Hezbollahu. Administracja Donalda Trumpa poinformowała, że ktokolwiek dostarczy informacje pozwalające na odcięcie finansowania Hezbollahu, otrzyma 10 milionów dolarów. Pożądane informacje to imiona darczyńców na rzecz Hezbollahu i osób go finansujących, wyciągi bankowe, dokumentacja celna i dowody transakcji nieruchomości. To pierwszy raz, gdy program Rewards for Justice uwzględnia nagrodę za wyjawienie danych finansowych. Przenosimy się do Syrii, a dokładnie do północno-wschodniej Syrii. Agencja kurdyjska ANF News podała, że Afrin to żywy przykład czystki etniczno-kulturowej. Tak pisze o działalności tureckiej w tymże mieście agencja kurdyjska. Powołując się na niemiecką gazetę Der Spiegel, kurdyjska agencja informacyjna ANF News wyliczyła wszystkie przypadki łamania prawa międzynarodowego, jakich dopuściła się Turcja w mieście Afryn. Zdaniem Der Spiegel i ANF News, przez ostatni rok siły tureckie dokonywały czystki etnicznej i kulturowej, niszczyły infrastrukturę miasta i okolic Afryn oraz mordowały zamieszkałych tam ludzi. Specjalny sekretarz USA do spraw międzynarodowej koalicji przeciwko państwu islamskiemu, Brett McGurk, wskazał w swoim artykule pod tytułem Hard Truths in Syria, opublikowanym na łamach magazynu Foreign Affairs, że celem tureckich ataków na Afryn nie było wzmocnienie bezpieczeństwa w tym mieście, lecz rozszerzenie granic terytorialnych Turcji. ANF News pisze, że to, na co uwagę zwraca McGurk, jest już od dawna oczywistością tak dla Kurdów, jak i dla organizacji humanitarnych. Ponadto zbrodnie popełnione przez Turcję w Afryn są znane wysokiemu dowództwu sił USA, pisze kurdyjska agencja. I na zakończenie jeszcze agencja syryjska, rządowa agencja informacyjna podległa prezydentowi Asadowi, pisze o tym, że w Homsie zostaje wskrzeszona hodowla pszczół. Rozdano 1500 uli i wyprodukowano 280 ton miodu.
Słodkiego miodu. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy bliskowschodniej i mediów bliskowschodnich arabskojęzycznych. Maciej Jastrzębski był i dokonał tego przeglądu. Jest godzina 8:10. I to było wyznanie pani Karoliny Leszko w Poranku Wnet. Jest godzina 8:15. Słuchają państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości, w Krakowie 95.2, w Warszawie 87.8 i na www.wnet.fm.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest pan Marek Suski, pan minister Marek Suski, szef gabinetu premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj rząd znowelizował ustawę umożliwiającą przeprowadzenie matur. Jaka jest istota tej nowelizacji?
Istotą tej nowelizacji jest to, żeby nasza młodzież mogła spokojnie przystąpić do matur. Państwo ma obowiązki wobec swoich obywateli i to jest właśnie wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom słusznym młodzieży, żeby mogła zakończyć swoje etapy edukacji, niezależnie od tego, czy jest jakiś spór pomiędzy nauczycielami, rządem, czy też samorządami. I to jest idea właśnie taka. Będą przeprowadzone egzaminy maturalne i dzisiaj można powiedzieć, że w Sejmie będzie debata na ten temat, bo wczoraj rząd przyjął, skierował do Sejmu projekt. Premier też wczoraj rozmawiał z prezydentem na ten temat, prosząc go o niewykorzystywanie pełnego konstytucyjnego czasu na analizę ustawy. Stąd też myślę, że młodzież, którą mamy obowiązek się opiekować, może dzisiaj spokojnie oczekiwać na egzaminy.
To będzie szybka sejmowa procedura. Sejm, Senat i prezydent, to wszystko uda się w ciągu 48 godzin czy 24 godzin załatwić?
No może trochę dłużej, ale bardzo szybko.
Nowelizacja oddaje część kompetencji, czyli może dyrektor samodzielnie dokonać...
Tak, będzie mógł dyrektor samodzielnie dokonać oceny, a jeżeli dyrektor nie będzie mógł, czy chciał, to organ prowadzący będzie mógł zastąpić dyrektora w tym zadaniu.
A później następna przeszkoda, no bo żeby przeprowadzić egzaminy, potrzebni są ci, którzy przeczytają tematy egzaminów, a następnie sprawdzą te egzaminy. To wszystko też jest pod kontrolą?
Myślę, że powinno być dobrze, tak jak było też z poprzednimi egzaminami. Mamy w Polsce też osoby, które nie chcą strajkować.
Czy rząd dysponuje jakimś raportem na temat tego, co dzieje się w polskich szkołach, ile szkół strajkuje, a przede wszystkim w ilu miejscach nauczyciele powiedzieli, że nie będzie tych rad pedagogicznych klasyfikujących maturzystów?
To dopiero zobaczymy, ile takich szkół będzie, natomiast oczywiście codziennie jest to monitorowane, zbierane są informacje, ile szkół strajkuje. Ta ilość się zmniejsza, ale jednak wciąż jest ona dosyć duża.
Na pierwszej stronie dziennika Gazeta Prawna artykuł: prezes Kaczyński ma ofertę dla nauczycieli, powrót do wcześniejszej emerytury i dobrowolny wybór czasu pracy. Takie propozycje mają doprowadzić do bezbolesnego zwiększenia pensum. Osoby odpowiedzialne w PiS za edukację są już po pierwszych rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes zlecił im sformułowanie na piśmie propozycji dla nauczycieli. Czy pan minister coś o tych konsultacjach na Nowogrodzkiej wie?
Mówiąc między nami, my cały czas z troską patrzymy na przyszłość naszej młodzieży. Szukamy takich rozwiązań, które byłyby dobre dla uczniów, dla poziomu edukacji, też dla nauczycieli. I takie poszukiwania rozwiązań dobrych trwają, różne koncepcje są rozpatrywane. Tyle mogę powiedzieć. Jakie ostatecznie będą to propozycje, zobaczymy. Jest zaproszenie do okrągłego stołu, gdzie po prostu strona rządowa chce ze stroną społeczną, z udziałem też rodziców, no bo w końcu konstytucja rodzicom też gwarantuje wpływ na wychowanie swoich dzieci. Zobaczymy, jak na razie część związkowców mówi, że nie weźmie w tym udziału. Mówią, że chcą rozmawiać, a jednocześnie nie chcą na rozmowy przyjść. Jestem zatroskany o tą sytuację.
A jak ten okrągły stół, czy wiadomo, jak on będzie przebiegał, jak to sobie pan premier wyobraża?
No, pan premier zaprosił i zaproponował rozmowy właśnie w kilku tematach, w kilku takich blokach tematycznych, właśnie dotyczących przyszłości szkół, edukacji. Krótko mówiąc, wszelkie poruszone tematy, no nie tylko jeden temat, o którym chce rozmawiać strona związkowa ZMP, czyli albo dacie więcej pieniędzy, albo my nie będziemy po stronie naszej młodzieży, bo to dzisiaj jest taka sytuacja. Ja rozumiem, bo rzeczywiście wszyscy chcieliby więcej zarabiać i w niektórych miejscach niektórzy nauczyciele zarabiają rzeczywiście słabo i chcielibyśmy to zmienić. No ale też metoda osiągnięcia tego poprzez mówienie, że jak nie dostaniemy tego, co chcemy, to w jakiś sposób będą poszkodowane osoby, które są niewinne. No, dzieci i młodzież, które nie są stroną sporu. To jest bardzo, bardzo niedobra metoda.
Rodzice też nie są stroną sporu, a bardzo często mają rozmaite problemy związane ze strajkiem, nauczycieli. Ale poza troską o dobro ucznia, dobro szkoły jest też polityka. Czy, jak pan myśli, czy na tym konflikcie wygrywa rząd, przegrywają nauczyciele, przegrywa rząd?
Przede wszystkim myślę, że przegrywa młodzież, bo po pierwsze ogromny stres związany z egzaminami, jeszcze spotęgowany niepewnością, pewnym zawodem w stosunku do niektórych przynajmniej nauczycieli, bo niektórzy opiekują się młodzieżą, a niektórzy mówią, że nie będą się opiekować młodzieżą, jak nie będą dostawać więcej pieniędzy. I to jest najbardziej chyba dzisiaj poszkodowana grupa. A co do sporów, no to te spory są. Zawsze w państwach są spory o płace. To jest rzecz naturalna.
Rozmawiamy dużo na temat strajku nauczycieli, ale premier jest aktywny nie tylko na tym froncie, to znaczy nie tylko nowelizuje ustawy dotyczące oświaty, ale też są liczne spotkania międzynarodowe, ale też ważne decyzje dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, na przykład decyzja o rozbudowie gazoportu w Świnoujściu.
To prawda. Trudno tu nazywać, że to są jakieś fronty. Przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie Polsce dostaw gazu i no, w jakimś sensie odejście od tej groźby szantażu gazowego, że zakręcimy wam kurek, no bo jak jest z jednego źródła gaz dostarczany do kraju, to można podlegać tego rodzaju szantażowi, też szantażowi cenowemu, bo ceny w Polsce, mimo że bliżej jest niż do Niemiec, to Niemcy dostają poniższej cenę, po cenie gaz od Rosji. No a tutaj, jak się okazuje, dostawy gazu skroplonego są po niższej cenie niż ten gaz, który jest z Rosji, czyli to jest po prostu też biznes. Opłaci się mieć możliwość dywersyfikacji, czyli różnych źródeł dostaw gazu do Polski, bo to powoduje, że ten gaz mamy tańszy. A jednocześnie sprawdził się gazoport, który był krytykowany, że to w ogóle się nie opłaci, że to się nie uda. Dzisiaj, a właściwie wczoraj została podpisana umowa na rozszerzenie, rozbudowę o dalsze możliwości dostaw gazu i docelowo już to będzie około 40% zużycia krajowego gazu, czyli bardzo, bardzo poważny zastrzyk.
I jak mamy szybko nastąpi rozbudowa gazoportu?
To dosyć szybko, jak została podpisana umowa, tam jest teren przygotowany, także tutaj nie trzeba takich długich procedur środowiskowych, bo tak jak byliśmy tam na miejscu, są dwa zbiorniki, na trzeci zbiornik już jest przygotowany teren, częściowo infrastruktura jest przygotowana na rozbudowę, bo z takim zamiarem już od początku był budowany gazoport, więc to będzie łatwiejsze, więc dosyć szybko, w ciągu 3 lat już powinien mieć zwiększone możliwości odbioru gazu i przy jeszcze dołączeniu tej rury, która będzie z Norwegii dostarczać gaz, można powiedzieć, będziemy nie tylko mieli możliwość zabezpieczenia naszych potrzeb gazowych, ale będziemy też mogli Europę Środkowo-Wschodnią zasilić gaz właśnie przez te polskie infrastrukturalne inwestycje, które są podejmowane, czyli powiedzmy tam Czechy, czy Słowacja, czy nawet dalej do Europy będziemy mogli prowadzić gaz. Jest też budowany rurociąg na Litwę, dalej w tamtą stronę do krajów bałtyckich, więc też będziemy tutaj mogli naszych przyjaciół z krajów bałtyckich wesprzeć.
Jeżeli oni oczywiście potrzebują tego gazu skroplonego z gazoportu w Świnoujściu. Premier i pan minister byli z wizytą w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Chicago, w Nowym Jorku. Do opinii publicznej przebiło się to ta debata premiera Mateusza Morawieckiego z Nowego Jorku. Jakie były spotkania z Polonią w Chicago? Czy tematem była między innymi ustawa 447, która wzbudziła protesty Polonii amerykańskiej i nie tylko Polonii amerykańskiej, bo zaniepokojenie również w Polsce?
Tam raczej takiego niepokoju nie zauważyłem. Była jakaś grupka kilku osób, które zwracały na to uwagę, ale przecież przepisy w Stanach Zjednoczonych nie obowiązują w Polsce. No to jest ustawa, która odwołuje się do wielu krajów i do pewnej sytuacji, jaka miała miejsce po wojnie. Ona raczej nie wydaje się, żeby była jakimś zagrożeniem dla Polski. Natomiast było wspaniałe otwarcie promocji Polski w Stanach Zjednoczonych w Operze Chicagowskiej. Była premiera filmu, której premier oprowadzał autora filmu po Polsce, pokazując naszą historię, nasze wspaniałe zabytki, ale też nowoczesny rozwój naszego państwa. Jak wygląda sytuacja dzisiaj też gospodarcza i społeczna w Polsce? przyjęty ten film był entuzjastycznie. Tam na sali było około 1500 osób, które owacyjnie przyjęły ten film i ten film ma być wkrótce pokazany też w telewizjach, wiodących telewizjach Stanów Zjednoczonych i myślę, że w ogóle w krajach anglojęzycznych, bo on jest w wersji anglojęzycznej, będzie też wersja polska, pewnie niedługo będzie pokazany też w Polsce. To rzeczywiście jest element strategii pokazywania Polski, która jest krajem rozwijającym się bardzo szybko, najszybciej w Unii Europejskiej i krajem, który chce przyciągać inwestycje zagraniczne, ale też to jest takie pokazanie tym Polakom, którzy przez wiele lat często nie odwiedzali kraju, jak zmieniła się Polska i rzeczywiście później miałem spotkania z kilkoma organizacjami jeszcze w nocy ze Związkiem Podhalan w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy z nich dawno w Polsce nie byli. Mówili, że rzeczywiście patrząc na ten film, to zachęca do powrotu. Spotkałem się z osobami, które mówiły, że właśnie też planują zakup działek i budowę domów i powrót do kraju, więc w jakimś sensie ten film wywołuje efekt pozytywny, ale też miałem spotkanie później z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Byłem też w Polskim Muzeum prowadzonym przez nasz Związek Katolicki. Bardzo ciekawe zbiory. Tam rzeczywiście są wspaniałe zbiory po wystawie międzynarodowej, światowej, która odbyła się w Stanach Zjednoczonych. No, wybuchła wojna, te eksponaty nie wróciły do Polski, stanowią istotną część muzeum, ale są też wspaniałe pamiątki po Paderewskim. Rzeczywiście nie wiedziałem, że tam w Chicago jest tak wspaniałe muzeum, które jest tak bardzo, bardzo patriotyczne.
Poleca pan minister wizytę w tym muzeum, ale dzisiaj jest spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej z premierem Japonii. Czego pan się po tym spotkaniu, czego pan się spodziewa? Co nas łączy z krajem kwitnącej wiśni?
W jakimś sensie mamy tutaj trochę wspólnych takich osiągnięć, bo Japonia też jest krajem, który się szybko rozwijał. W Japonii jest taki wielki kult pracy. W Polsce też można powiedzieć, że taki kult pracy jest, bo Polacy, jak są robione badania, są narodem, który pracuje chyba najciężej w Unii Europejskiej. My chcemy osiągnąć sukces i wiemy, że ten sukces możemy osiągnąć poprzez pracę. I to nas łączy z Japonią. Japończycy też wiedzą, że sukces osiąga się pracą. Mamy też pewne podobieństwa. Japonia nie jest krajem zasobnym w surowce energetyczne, musi je sprowadzać z zagranicy. My też tutaj mamy pewne braki w tej materii, więc musimy sprowadzać surowce. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy, jak zabezpieczamy właśnie, jeśli chodzi o dostawy tych surowców. No i liczymy na to, że nawiążemy też współpracę. Japonia jest krajem innowacyjnym. My bardzo stawiamy na innowacyjność. Kiedyś Japończycy, stawiając właśnie na rozwój nowoczesnych technologii, dokonali skoku cywilizacyjnego. My też chcemy być takim państwem, które będzie wiodące w wielu dziedzinach. Mamy tutaj też potencjał. Byliśmy chociażby w Świerku z premierem, gdzie mamy bardzo nowoczesny Instytut Badań Technik Jądrowych. Mało kto o tym wie, że jesteśmy jednym z wiodących państw w tej dziedzinie. Więc tutaj chcemy nawiązywać takie współprace z państwami, które są nowoczesne, które osiągnęły sukces, brać od nich przykład i nawiązywać współpracę. Tego rodzaju spotkania międzynarodowe, gdzie głównie buduje się klimat do podjęcia już później konkretnych spraw, do zaproszenia chociażby inwestorów, do nawiązania współpracy pomiędzy różnymi firmami czy jednostkami naukowo-badawczymi, to tego rodzaju spotkania właśnie budują dobrą atmosferę do rozwoju. one same w sobie no, nie służą temu, że tam się nie podpisuje dziesiątków umów. One otwierają drogę właśnie do takiego podpisania wielu porozumień.
Czasami jak prezydent Trump poleciał do Wietnamu, to podpisał duże umowy. Jak prezydent Chin był w Paryżu, też podpisał duże umowy. Polski premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Chin kilka albo kilkanaście dni temu. Czy była rozmowa na temat Huawei, tego całego budowy sieci 5G, czy też nie?
Było spotkanie z premierem Chin również. Ono było zaplanowane dość krótko, ale było rzeczywiście dużo dłużej. Było w bardzo dobrej atmosferze. Była rozmowa na temat wyrównania ujemnego bilansu handlowego, bo my wciąż więcej z Chin sprowadzamy niż na ten rynek jesteśmy w stanie wysłać swoich produktów. Tu premier Chin deklarował otwartość i pomoc przy właśnie zwiększeniu udziału polskich wyrobów na chińskim rynku. Natomiast nie było rozmowy dotyczącej Huawei'a. Rozmowa była bardzo też takiej rzeczowej i sympatycznej atmosferze. Na temat,
mimo tego, że w Polsce doszło do aresztowania osób współpracujących z chińskim wywiadem?
Myślę, że to jest też sytuacja oceny, że w tej grupie 16 plus 1, a w tej chwili właściwie 17 plus 1, bo na tym szczycie w Dubrowniku przystąpiła Grecja do formatu właśnie współpracy z Chinami, to tutaj rzeczywiście takie rozmowy były. Były rozmowy w Stanach na temat współpracy gospodarczej i tam jeden z przedstawicieli firmy zajmującej się nowoczesnymi technologiami zapytał o tą sytuację. Natomiast tu w rozmowie z premierem Chin nie było rozmowy na ten temat. Myślę, że kwestia aresztowania osoby, która jest podejrzana o szpiegostwo, nie jest czymś, co psuje nasze stosunki.
A była okazja do rozmowy między premierem Polski a premierem Grecji dotyczącą odszkodowań, których Grecy już się prawie oficjalnie domagają od Niemców, reparacje wojenne?
Byliśmy tam zaledwie kilka godzin. Premier Grecji przybył w trakcie już obrad, a my mieliśmy plan powrotu do kraju. Było posiedzenie Sejmu, też musieliśmy szybko wracać. Były to spotkania, można powiedzieć, takie sympatyczne przywitania, wymiana kilku zdań, ale na takie głębsze rozmowy czasu niestety nie było.
Może będzie, ale na pewno nie przy okazji 1 maja, czyli 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, bo tu premiera Grecji nie będzie, bo będą tylko ci premierzy, którzy 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej wstąpiły.
To rzeczywiście jest kolejny element naszej polityki międzynarodowej. Te spotkania, jakie się odbywają w różnych formatach, z bardzo wieloma krajami i w bardzo dobrej atmosferze. No to jest kolejne takie spotkanie właśnie, które ma na celu pokazać, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że Unia Europejska jest dla nas wartością i że współpraca w ramach Unii Europejskiej jest korzystna dla wielu krajów, chociaż w kwestii przyjęcia waluty euro, no to niestety te kraje nie zyskały na tym. Na szczęście Polska nie jest w strefie euro i na razie nie planujemy tam przystępować, chociaż słyszeliśmy, że Schetyna ogłosił za granicą, jakby w Polsce tego nie ogłosił, że jak oni wygrają wybory, to natychmiast przystąpimy do strefy euro. Oby to się nie stało, bo chociażby już wspomniana Grecja właściwie podupadła, jest na skraju bankructwa między innymi w dużym stopniu dlatego, że przyjęła walutę euro w nieodpowiednim czasie.
Panie ministrze, kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?
Jestem przekonany, że wygra Polska i Polacy postawią na tych, którzy będą bronić polskich interesów w Unii Europejskiej i że będą występować w interesie Polaków, czyli że wygra Prawo i Sprawiedliwość, czyli Koalicja Polska.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marek Suski, minister, szef gabinetu premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:36.